Sylwią Hutnik, spotykamy się po spotkaniu na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skończyła Pani apelem, czytajmy to spotkanie, takim apelem skierowanym i do studentów, i wykładowców, którzy na sali się pojawili. To ja może nawiązując do tego rozpocznę naszą rozmowę od pytania, skąd ta chęć opowiadania o książkach, zachęcania do czytania, to może naturalne, ale u osoby, która tą literaturą żyje na co dzień, zdawałoby się, że jeśli ktoś w pracy ma mnóstwo tych rzeczy, tych swoich obowiązków na co dzień, to chciałby też żyć czymś innym, a u Pani książki, 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 literatura wciąż.
Ja mam bardzo specyficzną pracę. Polega ona na czytaniu i pisaniu. Zajmuję się literami. W związku z tym trudno mi jest jakoś obejść je i o nich zapomnieć. To oczywiście miłe i takie, no też pewnego rodzaju przywilej mieć taką pracę, która właściwie się nie zaczyna i nie kończy. Ale ten apel, o który się pokusiłam, bo już nie mogłam po prostu się opanować, to był apel tak naprawdę o czytanie nie tylko w ogóle, ale czytanie i wybieranie świadome takich książek i takich lektur, które będą nam potrzebne. Nie chcę powiedzieć szumnie do życia, ale w pewnym sensie tak, do odnalezienia się w nim. Dla mnie książki zawsze były nie tylko odskocznią, ale w ogóle próbą i możliwością zbudowania własnego świata, tego świata wyobraźni, który w dużej mierze jest jakoś inny od tego świata realnego, rzeczywistego, który nas otacza, ale były też pomocne do tego, aby swoją wyobraźnię rozwijać i zadawać sobie pytanie o to, no dobrze, skoro nie podoba mi się to, co jest, to jak chciałabym, żeby świat został urządzony, co mi się podoba, a co zupełnie nie jest dla mnie. I w tym sensie czytanie i książki wychowały mnie do tego, żebym mogła określić się dokładnie w życiu, jaka jestem, czego potrzebuję, co lubię, a co nie. I myślę sobie, że właśnie taka lektura, czytanie i korzystanie z książek w taki sposób po to, aby nam pomogły żyć, może być też, mam nadzieję, jakimś dobrym przykładem czy dobrą podpowiedzią dla tych osób, które z różnych przyczyn nie czują się dobrze w tej rzeczywistości, w której są.
O tę rzeczywistość też chciałem zapytać i skoro pojawiło się kilkukrotnie przed momentem słowo lektura, to do tego słowa się troszkę przyczepię, czy uczepię się go, zadając kolejne pytanie, no bo jesteśmy w takim czasie, gdzie toczy się dyskusja o tym, jak zmienić polską szkołę, na przykład obowiązkowe lektury, gdyby przyszła, czy zadzwoniła, może już to zrobiła, ministra edukacji do Sylwii Hutnik, co by podpowiedziała jako ta, która na literaturze się zna.
Dyskusja o lekturach i kanonie, co powinno w nim się znaleźć, a co jakby zdecydowanie powinno z niego wylecieć i musimy zapomnieć o tym tekście, ta dyskusja trwa od lat i ona w ogóle będzie trwała zawsze, niezależnie od tego, kto będzie ministrem i ministrą i która frakcja polityczna będzie miała większość w parlamencie, a to dlatego, że to jest tak naprawdę dyskusja o to, jak byśmy chcieli wychowywać ludzi, jak byśmy chcieli wychowywać szumnie wszystkich Polaków i kim mieliby zostać w przyszłości, no bo lektury i ten kanon obowiązkowy tak naprawdę jest po to, aby wyrobić w młodym człowieku pewnego rodzaju wrażliwość, ale bardzo specyficzną, taką jak widzą ją właśnie ministrowie, aby może go wychować, pytanie zawsze do czego i w związku z czym, może też zaszczepić jakieś idee patriotyczne, czy choćby po prostu przywiązania do kraju, no i znowu jakby dlaczego tak się dzieje, ale tak naprawdę nigdy nie mówi się o tych lekturach w kontekście przyjemności. W ogóle przyjemność i szkoła to brzmi jak oksymoron i nigdy nie mówi się i nie myśli o tym, że lektura powinna tak naprawdę i przede wszystkim nieść nam historię jakąś, opowiadanie, coś jakby, jakąś fabułę, narrację, z którą możemy się utożsamić bądź nie i powinna nam przynosić przyjemność, taką zwykłą jakby po prostu przyjemność przebywania z tekstem, ale z wyobraźnią drugiej osoby, ze światem, który wykreował bądź wykreowała i tylko tyle. Rozumiem oczywiście, że szkoła jest po to, aby kształcić, edukować, nie wiem, wpajać wartości i tak dalej. Nie będę z tym polemizowała, bo to trochę jak kłócenie się z systemem wychowawczym, ale mam wrażenie, że często ten element właśnie radości i przyjemności z lektury w ogóle nie jest brany pod uwagę. Nie mam jakichś konkretnych książek na myśli, które powinny być w tym kanonie, bądź te, które powinny z niego zostać usunięte. Nie czuję się też dość kompetentna, bo jeśli miałabym takie przykłady, to musiałabym je bardzo mocno jakoś udowodnić. Natomiast myślę sobie, że ta kategoria przyjemności powinna być brana pod uwagę, bo nie ma nic gorszego niż czytanie za karę, a tak najczęściej odbywają się wszelkie przygody z literaturą w wieku wczesnym. Stąd na dzisiejszym spotkaniu mówiłam też o tym i trochę też przekonywałam do tego, tego, aby po latach sięgać po te książki, które wydają nam się kompletnie spalone właśnie ze względu na to, że musieliśmy robić nerwowe notatki przed maturą albo zdawać z nich jakieś kuriozalne testy z wiedzy, a te książki po latach brzmią zupełnie inaczej i nagle się okazuje, że to jest w ogóle o czymś innym i że one są ciekawe, że ta historia może nas jakoś w ogóle interesować, a nawet wręcz zainspirować, więc to też pokazuje, że często te lektury gdzieś mają taką łatkę odium czegoś niestrawnego. No dlaczego? No bo nie było tam żadnej radości obcowania z tym światem stworzonym. Natomiast myślę sobie też o tym, co by się wydarzyło, gdyby w ogóle nie było lektur. Znaczy to jest paradoksalne, bo ja przed chwilą mówiłam o tym, żeby czytać, ale co by się stało, gdyby na przykład dwa razy w miesiącu dwóch uczniów, uczennice z klasy przynosiły książki, które ostatnio czytały i opowiadały o nich. Uczyły się opowiadać o literaturze, opowiadać historię, znajdywać tam siebie albo opowiadać je w zupełnie nowy sposób. Co by się takiego stało z systemem edukacji, gdyby pozwolił na to, aby to uczniowie i uczennice wybierali, co mają czytać? Brzmi rewolucyjnie, wiem. Ale to chyba takie moje małe marzenie.
Tak trochę podchwytliwie teraz zapytam, przechodząc do tematu pani najnowszej książki zbioru opowiadań, Din Toira. Kiedy ostatnio, albo ile razy w życiu czytała pani Zemstę, Fredy?
Chyba dwa razy. To oczywiście jakieś liceum i koniec liceum pod tytułem O Jezu, zaraz będzie matura. To nie jest książka, do której wracam. Wracam do innych lektur, raczej takich już koniec XIX, początek XX, a raczej nawet już powojenne. Chociaż dziś pojawiła się w czasie rozmowy Lalka Prusa, która rzeczywiście dla mnie była jakimś objawieniem kilka lat temu, kiedy przeczytałam ją dokładnie po raz kolejny, ale po raz pierwszy od czasów licealnych i okazało się, że to w ogóle jest... Ach, nie będę Państwu mówiła o czym, ale okazało się, że Wokulski był stalkerem. Wyszły mi bardzo ciekawe rzeczy, więc tak, ale Zemsta nie była jakąś taką ulubioną lekturą.
Bo trochę o słowach też chciałem porozmawiać, no bo to Dzień Języka Ojczystego, z tej okazji organizowane są w tym tygodniu spotkania tutaj na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zemsta, Din Toira, to przypomnijmy, może nie wszyscy wiedzą, że takie jest znaczenie tego słowa. Kiedy usłyszałem je w kontekście tytułu pani książki, od razu zanuciłem sobie bal na Gnojnej. I chciałem zapytać, bo wiem, że też pani jest wielbicielką twórczości Grzesiuka, na ile to łączy się z sobą.
To się bardzo łączy, ale też nie ukrywam, że w moim domu, zwłaszcza mój dziadek ze strony taty, po prostu mówił gwarą warszawską i pewne rzeczy, zresztą też zawsze nucił Grzesiuka i inne balady podwórzowe, więc ja jakoś z nimi dorastałam. I przyznam się, że jakoś w związku z tym się nie zastanawiałam, skąd jest dane słowo, po prostu wiedziałam, co oznacza, bo mówiło się tak w domu. I przy okazji debiutu Kieszonkowego Atlasu Kobiet, mojej pierwszej powieści, kiedy pytano się mnie, no właśnie, a skąd to zainteresowanie gwarą, a skąd pani zna te, myślałam, właściwie o co pytają, no to jest mój dom. I ta Din Toira też się gdzieś pojawiała. Oczywiście mówimy bardziej o gwarze warszawskiej, ale też gwarze złodziejskiej, niż jeden do jednego tłumaczeniu z jidysz czy z hebrajskiego, no bo to Din Toira oznacza sąd rabinacki. No ale też poniekąd to się trochę kojarzy z zemstą, no bo do sądu rabinackiego zwykle trafiał gagatek, który coś przeskrobał, no i tam musiał albo się kajać, albo później zemścić. Natomiast Din Toira jest taką wendetą braną na tych, którzy zaleźli nam za skórę. Więc w tym sensie to też dobre słowo, nie tylko jeśli chodzi o znaczenie, ale również jeśli chodzi o dźwięk i brzmienie. Din Toira brzmi złowieszczo.
To też słowo, które łączy bohaterki tych opowiadań?
W pewnym sensie tak, ale myślę sobie, że w dużej mierze to samotność i jakaś próba wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Podtytuł tego zbioru opowiadań mówi o tym, że czasami największą zemstą, czy najlepszą zemstą jest przeżyć. I myślę o tych wszystkich osobach, które w różny sposób nie mieszczą się w tym oficjalnym dyskursie, jak bardzo muszą irytować samym faktem, że są. Tych, którzy woleliby, żeby takich osób w naszym społeczeństwie nie było. I to jest prawdziwy triumf. Dotyczy to wielu mniejszości, ale myślę sobie o też wszystkich osobach, które po prostu żyją po swojemu i które mogą dzięki temu, czy przez to irytować swoją zbytnią wolnością, a samego faktu, że ją praktykują, że są tacy, jacy są, to jest chyba największa zemsta na tym systemie.
To jeszcze zapytam w kontekście bohaterek książek Sylwii Hutnik, ale trochę porównując to też z pracą dziennikarską, bo takie przyszło mi do głowy porównanie, że pani jako autorka często staje po stronie tych, którzy są gdzieś tam na marginesie, zapomnieni, wykluczani często. Z drugiej strony dziennikarze coraz rzadziej stają po ich stronie, a ten zawód powinien się opierać na tym, żeby właśnie dawać im głos albo próbować walczyć o ich prawa. Pani czuje się taką trochę misjonarką, użyję tego słowa, jako autorka literatury?
Tak, ja też mam problem z tym słowem, ale chyba mogłabym takiego użyć, znaczy nie obraziłabym się. Oczywiście, pamiętam, że na początku, kiedy byłam po debiucie, to od razu jakoś wypchnięto mnie do szufladki takiej zaangażowanej literatury społecznej, feministycznej, czy właśnie dotyczącej osób tak zwanych mniejszości, no po prostu, które mają gorzej. I wydawało mi się, że to jest trochę takie spychanie mnie w kąt, nie wiem, reportażów interwencyjnych po 22. W związku z tym, że traci na tym literatura, tak, że to jakby nie jest jakaś prawdziwa powieść, tylko powieść, nie wiem, społeczna. Ale ja myślę sobie, że nie widziałabym absolutnie siebie w żadnej innej roli. Jako osoba, która ma możliwość pisania, ma możliwość publikowania, również dziennikarstwa, bo to chodzi o publicystykę, o felietony, wypowiadania się publicznie, choćby w radiu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałabym rozmawiać o tym, co jadłam na obiad. Znaczy, mogę Państwu powiedzieć, ale to nie ma żadnego znaczenia w kontekście prawdziwych problemów. I moje uprzywilejowanie i moja jakby pozycja jest po to, żeby być tubą tych, którzy nie mają takiej możliwości. Nie widzę inaczej swojej roli, zarówno jako działaczki społecznej, jak i pisarki. Jakby współcześnie pisanie o jakichś głupotach nie ma sensu. Co nie znaczy, że trzeba od razu jakby za każdym razem nieść po prostu sztandar i tam walczyć na barykadzie, ale skupiać się na takich emocjach, takich problemach, takich sytuacjach czy bohaterach i ich doświadczeniu, które nie są reprezentowane w tym głównym dyskursie, bo tylko tak widzę w ogóle sens pisania. Nie interesują mnie gładkie opowieści o nie wiadomo czym. Czy niech sobie to TikTok robi, ale ja jakby... Ja mam po prostu inny interes w tym życiu i tym interesem jest to, żeby mówić o sprawach dla mnie ważnych, ale też o problemach, takich sprawach, które powiedzmy się nie klikają za bardzo współcześnie.
To już zupełnie na koniec zapytam, bo spotykamy się, jak wspominaliśmy już chyba dwukrotnie w tej rozmowie z okazji Dnia Języka Ojczystego. Jak pani odbiera tę naszą polszczyznę, którą posługują się wokół nas rodacy, rodaczki, to jak język też się rozwija w ostatnich dekadach?
Jestem zafascynowana tym momentem, w którym teraz jesteśmy, gdzie języka szukają te osoby, które zazwyczaj były niesłuchane. Jak bardzo jakby jest to awanturnicze, jak wiele osób się oburza na feminatywy, na niebinarne formy, na też jakieś antyrasistowskie określenia. Jak bardzo jest to upolitycznione i jak bardzo pokazuje, że język zawsze się kojarzy z władzą i to z władzą tej dominującej grupy. I ona absolutnie nie chce jakby dopuścić nikogo innego do tej swojej pozycji, no bo wiadomo, że chciałaby walczyć, znaczy być zawsze jakby na górze i w tej większości, no ale tak łatwo to nie jest. I z bardzo taką dużą ciekawością patrzę na rozwijający się język, na to, jak te grupy w ogóle szukają jakichś określeń, które byłyby dla nich odpowiednie. Ja sama się jakby uczę i tego języka, ale też bycia osobą, która jakby jest wrażliwa, czy stara się być wrażliwa na potrzeby innych ludzi, co oczywiście jest często trudne, no bo wiadomo, że łatwiej porozumiewać się jakimiś takimi kliszami, kalkami, które mamy w głowie, niż za każdym razem się zastanawiać, co mam powiedzieć. To jest jeden z argumentów ludzi, którzy nie znoszą feminatywów i takiego właśnie języka równościowego. Matko, ja to chcę szybko mówić, język jest po to, żeby się komunikować, a teraz ja nie wiem, ja się boję cokolwiek powiedzieć. I bardzo dobrze, dlatego że to jest też praca intelektualna. Ja też się często boję. No i jakby chodzi o to, żeby się jednak porozumiewać, więc jeżeli nie wiesz, jak się do kogoś zwrócić, to się zapytaj. Jeżeli nie wiesz, jakiego języka użyć, to sprawdź, zapytaj się innych osób, które go używają. I tak, to jest męczące, no ale jakby to jest też jakaś nasza praca na rzecz społeczności. Ja właśnie społecznym językiem jest ten język, który nie tylko ma za zadanie przekazywać informacje, ale również ma za zadanie przynajmniej próbować stworzyć jakieś więzi międzyludzkie, bardzo często między różnymi ludźmi, różniącymi się od siebie. No i to jest największe wyzwanie tego języka. Dlatego też myślę sobie, że dobrze, że jesteśmy w tych czasach takich też eksperymentów językowych, bo to po prostu jest bardzo ciekawe.
Tym bardziej, że te eksperymenty często służą temu, żeby łączyć.
Tak, przede wszystkim dają możliwość usłyszenia głosu, który dotychczas był pomijany, a no nie ma nic lepszego w demokracji, też takiej właśnie równościowej, jak słuchanie głosów zewsząd, również takich, które nie zawsze nam odpowiadają, ale na tym polega życie w społeczeństwie.
Sylwia Hutnik, po spotkaniu w Kortowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.